To wydanie zaczniemy od informacji istotnych dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w Lubuskiem. Za chwilę szczegóły. Donald Trump liczy na szybkie porozumienie i duże interesy z Ukrainą i z Rosją. W faktach również wielkanocne kartki sprzed 100 lat. Sprawdzaliśmy, czego życzyli sobie Polacy. Kierowcy, uważajcie w Lubuskiem. Na S3 między węzłami Nowa Sól Południe i Nowe Miasteczko pali się osobówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Na miejscu pracują służby. Donald Trump liczy na porozumienie między Ukrainą i Rosją w ciągu najbliższego tygodnia. Jak napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social, ma nadzieję, że oba kraje będą robić wielkie interesy ze Stanami Zjednoczonymi. Wpis pojawił się po tym, jak USA zaproponowały zamrożenie konfliktu z możliwością wykluczenia Ukrainy z NATO i złagodzenia sankcji na Rosję. Propozycja spotkała się z różnymi reakcjami, przy czym Rosja złamała ogłoszony przez siebie rozejm na Wielkanoc, odrzucając również ukraińską propozycję o przedłużeniu zawieszenia broni na 30 dni. Skrajna prawica wygra najbliższe wybory prezydenckie we Francji i to nawet jeżeli sędziowie potwierdzą zakaz kandydowania szefowej ugrupowania Marine Le Pen. Tak wynika z najnowszych sondaży.
Wielu obserwatorów sądziło, że jeżeli za kilka miesięcy sąd apelacyjny potwierdzi wyrok paryskiego sądu pierwszej instancji, który skazał Marine Le Pen na 4 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu i 5-letnią utratę biernego prawa wyborczego za malwersację unijnych funduszy, przekreśli to szansę skrajnej prawicy w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Jednakże sondaże wskazują, że w takiej sytuacji wybory, które odbędą się za 2 lata, wygrać może nowy lider założonego przez Le Pen ugrupowania Zjednoczenie Narodowe, zaledwie 29-letni Jordan Bardella. Zamierza bowiem na niego głosować w pierwszej turze około 35-36% rodaków. Przypomnijmy, że Zjednoczenie Narodowe sprzeciwia się oficjalnemu rozciągnięciu francuskiego parasola nuklearnego na inne kraje europejskie, w tym na Polskę.
Z Paryża relacjonował Marek Gładysz.
Fakty na Wielkanoc w RMF FM.
Do koronacji Bolesława Chrobrego miało dojść w niedzielę wielkanocną 1025 roku. 1000 lat temu był to 18 kwietnia. Ten dzień przez historyków przyjmowany jako data królewskiej koronacji. Jednak niektóre źródła mówią, że Chrobry pierwszym królem Polski mógł zostać 25 lat wcześniej.
Wiemy, że w czasie zjazdu gnieźnieńskiego miała miejsce jakaś forma wywyższenia Bolesława przez Ottona III. Galanonim, który pisał 100 lat później, opowiada o tym, że właśnie wówczas Otto III miał zdjąć swoją koronę z głowy, miał być pod wielkim wrażeniem Bolesława, miał nałożyć tą koronę na głowę Bolesława i krzyknąć, że tam na koronę mego królestwa nie godzi się, aby nazywać księciem czy hrabią kogoś tak wielkiego, więc to była jakby taka swego rodzaju koronacja.
Jak pan jako historyk ocenia Bolesława Chrobrego jako władcy i jako króla Polski?
Rzeczywiście uchodzi za wielkiego władcę, który ustabilizował to państwo, który znacznie rozszerzył granice, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że te jego ambicje one były w jakimś sensie trudne i niebezpieczne.
Mówił dr Grzegorz Pace z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. A jak wyglądały kartki wielkanocne na przełomie XIX i XX wieku, gdy Polska była pod zaborami? W Zakamarkach Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie kryje się ich kolekcja. Każda z nich to nie tylko nośnik życzeń, ale także wizualna opowieść o nadziei i jedności.
W większości są malowane, dokoloryzowane ręcznie. Jest też taka bardzo fajna kartka, którą ja lubię szczególnie, dlatego że ona trochę nam przypomina święta Bożego Narodzenia, bo jest łamanie się opłatkiem, a tutaj mamy łamanie się jajkiem. Jest dłoń, która ma takie piękne jajko, też oczywiście z orłem białym, no bo jak inaczej. Mamy też taką piękną kartę, która przedstawia nam Zmartwychwstanie Polski w takiej typowej postaci. To jest kobieta w bieli, płyta przygniata zaborców i mamy nad Polską pięknego orła w koronie, który leci do wolności. Rok 1918, więc to jest takie idealne nawiązanie do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Opowiadała Małgorzata Gańska, kustosz muzeum. Wiekowe kartki możecie obejrzeć na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
To wyjątkowa pamiątka z czasów Bolesława Chrobrego, która przetrwała do dziś i przechowywana jest w Krakowie. Włócznia świętego Maurycego to pierwsze historyczne insygnium władzy używane przez władców Polski z dynastii Piastów. 1025 lat temu podarował ją Chrobremu cesarz Otton III. O tej relikwii z Dariuszem Nowackim, kuratorem kolekcji złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu, rozmawiał Paweł Konieczny.
Jakie pamiątki po pierwszych Piastach? Przy okazji tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego nam tutaj na Wawelu zostały.
Po pierwsze została najważniejsza pamiątka, jaka przetrwała, I ona jest prawdziwym skarbem katedry krakowskiej. To jest włócznia świętego Maurycego, no, mająca właściwie status relikwii, takiej relikwii per contactum, czyli będącej kopią świętej włóczni, czyli tej włóczni związanej z męką Chrystusa. Natomiast owa kopia powstała z woli cesarza Ottona III, który w 1000 roku wybrał się z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha i w Gnieźnie doszło do wręczenia owej włóczni, do szczególnego wyróżnienia księcia Bolesława Chrobrego przez cesarza i owa kopia świętej lancy, która do dziś przetrwała w skarbcu wiedeńskiego burgu, ona miała walor i religijny, i właściwie podobny do insygnium. Ona jest przechowywana na co dzień w skarbcu katedralnym, od czasu do czasu eksponowana w Muzeum Katedralnym, który jest właśnie takim rodzajem sali wystawowej dla skarbcowych pamiątek.
Jeśli chodzi o włócznię świętego Maurycego, powiedzmy właściwie, co to takiego jest, bo wiemy o kopii, wiemy, że w Wiedniu jest przechowywany oryginał, ale co to właściwie było?
Po pierwsze, oryginał jest tą świętą lancą, jak pisano już od wieków, czyli tą włócznią, którą przebito bok Chrystusa na krzyżu. Tak wierzono przez całe lata i ta relikwia wiedeńska należała do zespołu tych szczególnych znaków i pamiątek związanych z cesarstwem. W związku z tym ona była umieszczana obok insygniów przy różnych uroczystościach, w których cesarz brał udział. Otto III zdecydował, aby substytut tej szczególnej relikwii, pozbawiony już jakiegoś bezpośredniego związku z wydarzeniami, które się rozegrały na Golgocie w Jerozolimie, ale ideowo taka kopia była równorzędna oryginałowi, dlatego że też była pewnego rodzaju symbolem. I wtedy, kiedy w ogóle mówimy o insygniach, mówimy o sferze symbolicznej. Nie liczymy, nie mierzymy właśnie ilości złota, ilości i jakości kamieni jubilerskich, tylko ta warstwa właśnie stricte symboliczna, ważna dla ludzi średniowiecza, ona tu ma zasadnicze znaczenie. I dlatego włócznia świętego Maurycego jest odnotowywana wśród relikwii już w XIII wieku w katedrze krakowskiej. Mamy takie poświadczenia, czyli nie tylko mamy tę wzmiankę z roku 1000 o tym szczególnym wyróżnieniu Bolesława, który miał zostać uwieńczony przez chwilę diademem, który sam cesarz zdjął z głowy i nałożył na skronie Bolesława, bo te wszystkie ceremonie, które się odbyły zarówno w roku 1000, a później upamiętniające tę uroczystość szczególną, one miały głęboką symbolikę, nad którą się współcześni i dawni badacze pochylali i roztrząsali na różne sposoby. Na ile właśnie te symboliczne akty miały swoje skutki stricte prawne, bo wiemy, że koronacja Chrobrego dopełniła się dopiero 25 lat później, po tym szczególnym wywyższeniu przez cesarza. No niestety insygniów z tej pierwszej koronacji, jak i z koronacji następców Bolesława Chrobrego nie mamy i one zniknęły w pomroce dziejów. Nie mamy pewnych wzmianek na ich temat. Właśnie z tego względu ten skarb katedry krakowskiej, czyli włócznia świętego Maurycego, jest czymś zupełnie wyjątkowym. Miarą tego, jak wyjątkowym zabytkiem jest włócznia świętego Maurycego, jest to, co zrobili hitlerowcy w czasie II wojny światowej, którzy swoim zwyczajem wypożyczyli, to znaczy zostawili kwit w katedrze na Wawelu, wypożyczyli te włócznie do badań, aby ją zawieźć do Wiednia i porównać ze świętą lancą ze skarbca cesarskiego, po czym, co było zdumiewające dla wszystkich obserwatorów, zwrócili z powrotem. Czyli dokonawszy tych swoich swoistych ceremonii, trochę naukowych, trochę neopogańskich, oni później zdecydowali się jednak zwrócić tą cenną pamiątkę historyczną do tego prawowitego miejsca, w którym przetrwała i II wojnę światową, i późniejsze zawieruchy. I my nigdy na zamku tutaj nie mieliśmy pokusy, aby włócznie przejmować do zbiorów. Pożyczaliśmy ją owszem, chociażby pokazując na wystawie, ale w Muzeum Katedralnym właśnie, na wspólnie zorganizowanej wystawie z okazji tysiąclecia diecezji krakowskiej i tysiąclecia tego wydarzenia, jakim był zjazd gnieźnieński.
Czy to jest tak czasami, gdy patrzymy oczywiście na włócznie świętego Maurycego, gdyby zebrać wszystkie fragmenty krzyża, które są pokazywane Jezusa, no to byłoby z 10 takich krzyży, gdyby
więcej,
zebrać wszystkie gwoździe, to
więcej,
też...
Więcej to dr Luther już dawno ustalił.
To ile jest tych włóczni?
I obśmiał. Nie, tak naprawdę to ta kopia krakowska jest najważniejszą kopią świętej lancy. I stąd ona ma kolosalną literaturę, dlatego że ci badacze relikwii wiedeńskiej i jednak świadka rozmaitych uroczystości o charakterze cesarskim, takich pontyfikalnych uroczystości, oni także musieli uwzględniać ową kopię, dlatego że ona dużo mówi o świadomości ludzi z przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia. To znaczy między innymi właśnie o owym symbolicznym myśleniu, o przywiązaniu do symboli, czyli o randze pewnych znaków, pewnych czynności, no takich jak chociażby sakra królewska, czyli koronacja, która żeby miała skutki prawne, no musi się dokonać w sposób liturgiczny. To nie może być spotkanie dwóch władców, z których jeden drugiego nagle wieńczy jakimś insygnium, jakimś diademem i to ma już właśnie ową sankcję pewnej koronacji. Nie. Chrobry był tego świadom, że to wyjątkowe wyróżnienie, które go dotknęło w roku tysięcznym, ono miało jednak charakter incydentalny i nie miało później po śmierci cesarza życzliwego Polsce i Polakom, nie miało skutków żadnych.
A jak wygląda ten wyjątkowy świadek historii, zobaczycie na rmf24.pl. To już wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.